Ostatnie lato w Maison Lafitte.
Witam Państwa serdecznie w kolejnym spotkaniu w cyklu Ostatnie lato w Maison Lafitte. Witam w studiu gości profesora Wał-Artur Habielski, wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
Witam Państwa, witam Panią.
Pan profesor Andrzej Stanisław Kowalczyk, historyk literatury, wykładowca w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Panie.
I telefonicznie połączyliśmy się z panem Henrykiem Giedroyciem w Maison Lafitte. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Kończyła się wojna, emocje wszystkich Polaków, tych, których zakończenie wojny zostało na Zachodzie, musiały być wielkie i musiały być różne, jak się domyślam. Rozdarcie także. Ojczyzna, wydawało się, odzyskiwała wolność, czyli to, o co walczyli. Jerzy Giedroyć znalazł się w Rzymie.
To był dla mnie bardzo ważny okres, bo tego, że się wtedy zaczęło, w Londynie się zaczęły te wszystkie historie. Już nie mówię o tych sprawach czysto londyńskich, prawda, to objął funkcję kierownika Departamentu Kontynentalnego. Znaczy szło uporządkowanie i już poczęściowo likwidowanie rozmaitych placówek, także wtedy jeździłem na Środkowy Wschód, żeby tam zlikwidować cały, w Palestynie cały szereg imprez polskich, bo już na to nie było pieniędzy. No i tak się wtedy narodził myśl Instytutu.
Po każdej wojnie ktoś musi posprzątać, napisała Wisława Szymborska. Jerzy Giedroyć też wydawało się, że zabrał się za sprzątanie po tej wojnie. Jakie były relacje Jerzego Giedroycia z polskim rządem w Londynie, z emigracją londyńską?
Proszę Pani, relacje były na Henryk samym Giedroyć. Początku jeszcze, jak były dobre, tylko potem bardzo się popsuły.
Dlaczego?
No, z powodu Lwowa i Wilna. To już jest potem, same początki, tak jak on mówił, kiedy jeszcze z Gallipoli go wyciągnięto, były zupełnie dobre, robił swoją robotę. I wszyscy zdaje się, że byli zadowoleni. Ja tu jestem akurat nie bardzo dobrym raporterem, jeżeli można tak powiedzieć, dlatego że po prostu nie byłem z nim. Ja byłem w dalszym ciągu w wojsku. I byłem potem na Politechnice w Turynie, odkomenderowany, jak sporo żołnierzy z drugiego korpusu, którym udostępniono uniwersytety włoskie. I nie bardzo się po prostu tym interesowałem.
Mi się wydaje, że te relacje, czy logiką tych relacji rządziło takie różne rozumienie funkcjonowania na emigracji.
Profesor Rafał Artur Habielski.
Rząd w Londynie, cały Londyn, czyli rząd, prezydent, partie polityczne, no z jednej strony uznawały się za kontynuację przedwojnia trochę, a z drugiej uważały, że powinny reprezentować sprawę polską na arenie międzynarodowej, w jakimś sensie także reprezentować polskie społeczeństwo jakby wobec władzy komunistycznej. I to wszystko były pomysły, które jakoś tłumaczyły się w okresie bezpośrednio powojennym, natomiast one w miarę upływu czasu okazywały się być pomysłami, krótko mówiąc, nie do realizacji, nie do wypełnienia. Ta misja, którą sobie, czy te zadania, które sobie Londyn stawia w 1945 roku, po kilku latach okazują się być zadaniami niewykonalnymi.
Ale to doprowadziło do spięć między Londynem a Giedroycie?
To prowadzi do różnic, ja zaraz do tego wrócę. Filozofia Giedroycia, czy definiowanie bycia, funkcjonowania na emigracji w sensie politycznym jest zupełnie różne. To znaczy Giedroyć nie tyle chce kogokolwiek reprezentować, tylko rozumie powinność swoją pisma, ośrodka politycznego, który buduje, jako służenie temu krajowi, to znaczy jako wspomaganie pewnych postaw, jako tłumaczenie tego, co się w tym kraju dzieje. I to jest punkt wyjścia, znaczy jeśli możemy jakoś na oś czasu te różnice nałożyć, to ja myślę, że one się objawiają gdzieś na przełomie lat 40. i 50. I w miarę upływu czasu, znaczy jeśli teraz będziemy blokować te różnice w pierwszej połowie lat 50., no to tutaj wchodzi sprawa, o której pan Henryk Giedroyć wspomniał, to znaczy sprawa polityki wschodniej. Z punktu widzenia Londynu to było absolutnie nie do przyjęcia, natomiast Giedroyć uważał to jako właśnie przejaw polityki krajowej, prawda? To znaczy jako coś niesłychanie istotnego. I druga rzecz, mianowicie, że Londyn, i to też jest widoczne bardzo dobrze w pierwszej połowie lat 50., W związku z tym, o czym powiedziałem przed chwilą, że on nie umie jakby zrealizować tych zadań zewnętrznych, jeśli tak można powiedzieć, zaczyna się trochę zasklepiać. To widać i w porządku politycznym, i w porządku kultury. Kultura londyńska, czyli literatura, piśmiennictwo, to jest taki obiekt trochę wewnętrzny. Natomiast Giedroyć uważa, no co wynika z tej logiki, o której przed chwilą powiedziałem, że kultura, że pismo, które redaguje, powinno być miejscem wypowiedzi i emigrantów, i krajowców. No z tymi krajowcami jest ciężko, oni się pojawią, no takim krajowcem, w cudzysłowie, staje się Miłosz po wybraniu statusu emigranta, ale krajowcy no pojawią się tak, po 56 roku. No ale tłumaczyć, no, budować jakieś, czy tworzyć jakieś miejsce spotkań. Rok 56 wszystko to zmienia, dlatego że ta polityka na kraj, nastawienia na kraj, przestaje być polityką diagnozowania, analizowania tego, co się dzieje. Tutaj możemy książkę Janty, Wracam z Polski, przywołać. To jest taki pierwszy głos. Nie interesujmy się wyłącznie sobą. Nie reprezentuj...
No, książka Janty, z powodu której Anders zakazał kolportażu właśnie, kultury. Przecież to
los,
było
los
jakieś dramatyczne Londynie... wydarzenie.
Ale los kultury w Londynie wisi na włosku. Dlaczego tą książkę Giedroyć wydaje, prawda? Żeby pokazać emigracji londyńskiej, że to, co się dzieje w kraju, jest troszeczkę inne niż ona to widzi. Że rok 45 jest bardzo głęboką cezurą. Cezurą, która się tłumaczy tym, że to nie jest tak, że Polska jest zależna od Związku Radzieckiego i że straciła niepodległość, tylko głębokość tej cezury wyznaczają także postawy w kraju. No, nie ma kontynuacji, nie ma łączności pomiędzy sposobami myślenia z 39 roku i później. Prawda? W związku z tym trzeba inaczej myśleć, inaczej, jak powiedziałem, pojmować obowiązki bycia emigrantem. Natomiast, przepraszam jeszcze, w pełni to zostaje rozwinięte w momencie, kiedy warunki temu pomagają, czyli po 56 roku.
Wydawałoby się, że no, sytuacja jest taka, ci, co zostali w Polsce, próbują się odnaleźć w tej powojennej rzeczywistości. Ci, którzy są na emigracji, jak powiedziałam, są rozdarci. Jedni chcą wracać. Nawet są tacy, którzy przychodzą na rozmowy z Giedroyciem i zwierzają mu się z tego. Inni wahają się, nie wiedzą. Jeszcze inni wyjeżdżają w ogóle do Polski. Są tacy, którzy zostają na emigracji. Powzięli taką decyzję i zostają na emigracji. Wydawałoby się, że myśli wszystkich, emocje wszystkich, działania wszystkich skupiają się na tym, co może służyć Polsce. Tymczasem nie. Tymczasem okazuje się, że na tej emigracji dochodzi do strasznych awantur, do strasznych afer i że to, co robi Jerzy Giedroyć, wcale nie przysparza mu przyjaciół. Dlaczego tak się dzieje, panie Henryku?
No, proszę panie, dlatego, że to on był zupełnie... prowadził zupełnie inną linię niż Londyn.
A czy to wynikało z jego charakteru, czy to wynikało z jego programu?
Z jego programu i charakteru, no charakteru, ale z jego programu, bezwątpliwie. On jednak zdawał sobie sprawę, że to jest rzecz nieodwracalna. Tak samo jak były pogłoski puszczane o następnej wojnie światowej. On się z tego śmiał, no nie wiem, wykluczone było. I typu konsekwentnie prowadził swoją linię. Tak samo też ten Lwów i Wilno. Było to po prostu od dawien dawna. On uważał, że powinniśmy patrzeć bardziej na wschód niż na zachód. I mieć bardzo dobre stosunki z bezpośrednimi sąsiadami. Ale to nie było u niego zupełnie nowe. To jeszcze... Stępowski i tak dalej to potwierdzają, jeśli można się przeczytać ich listy czy książki. Także to był program i jak zwykle mój brat był bardzo konsekwentny w tych sprawach.
Pan profesor Andrzej Stanisław-Kowalczyk.
Również status kultury Instytutu Literackiego najpierw wobec władz londyńskich nie był na początku w latach 40. jasny. W Londynie uważano, że Instytut Literacki jest instytucją podległą władzom londyńskim, rządowi. Generał Anders uważał, że to właściwie on wykreował Instytut Literacki i jego podkomendny
dał
jest,
przyzwolenie.
Tak, i dał pieniądze.
I dał pieniądze.
Giedroyć te pieniądze zwrócił. Był jednym z niewielu, którzy zwrócili te kredyty z drugiego korpusu. Niemniej wydawało się w Londynie, że no, po prostu kultura jest jednym z pism należących do całości. To myślenie Polaków londyńskich o tym, że jest jedna emigracja, Natomiast Giedroyć chciał po prostu zbudować osobny, niezależny ośrodek polityczny, który będzie autonomiczny i kierowany przez niego. Więc w tym sensie rzeczywiście i program miał odrębny, ale także po prostu nie życzył sobie słuchać niczyich poleceń, rozkazów, podszeptów i mieć żadnych suflerów.
A jaki był stosunek Jerzego Giedroycia do tych, którzy podejmowali decyzję, że wracają do Polski? Ja myślę w tej chwili o między innymi o Melchiorze Wańkowiczu. Jak napisał Jerzy Giedroyć w autobiografii, polski Paryż zajadle tępił Melchiora Wańkowicza. W Londynie też nie był mile widziany, też był w niełasce. Symptomatyczne jest to, że stosunki, wydaje mi się, że relacje Jerzego Giedroycia z tymi, którzy wracali do Polski, natychmiast po ich wyjeździe ulegały ochłodzeniu. Może wyjątkiem był Cat Mackiewicz, z którym utrzymywał taki żywy kontakt, aczkolwiek, no właśnie nie wiem, czy rzeczywiście, jak wynika z ostatnich informacji IPN-u, Mackiewicz był agentem?
Ja myślę, że na pewno nie, to znaczy nie kwestionując, nie możemy kwestionować współpracy czy kontaktu, natomiast te kontakty dotyczyły działań czy obecności Mackiewicza w Londynie po wojnie, prawda? Przypomnijmy, że on ląduje w Warszawie, przyjeżdża do Warszawy w połowie czerwca 1956 roku. To miało trochę związek ze sprawami osobistymi, z jego fatalną dość sytuacją finansową. Natomiast listy, które korespondencja Giedroycia, w której on mówi o aresztowaniu, znaczy o sprawie toczącej się przeciwko Mackiewiczowi, czyli to są lata 60., połowa lat 60., no świadczy o tym, że on go niesłychanie wysoko cenił. Więc ja myślę, że możemy...
W autobiografii także często o nim wspomina bardzo życzliwie i serdecznie. Tak, że... Z dużym podziwem nawet w związku z jego aktywnością już tutaj po powrocie do Polski.
Wracając do pani pytania, to ja bym próbował na nie odpowiedzieć w taki sposób, że dla Giedroycia nie było kwestią istotną, czy ktoś pozostawał na emigracji, czy wyjeżdżał i kiedy, czy to było rok, okres powojenny, czy po 1956 roku, tylko jak się w tym kraju zachowywał, to znaczy jak pojmował swoją obecność. Kiedyś był człowiekiem sobie stawiającym bardzo duże wymagania, prawda? I takie wymagania stawiał także ludziom, znaczy on operował takim wysokim standardem. No, miał szalenie krytyczny stosunek do Ksawerego Pruszyńskiego, który był jego najbliższym współpracownikiem w okresie przedwojennym. No ale właśnie dlaczego? No bo uważał, że ten wyjazd Pruszyńskiego do Polski, ta jego obecność w Polsce niczemu nie służy. No, żadnej sprawie, no ani sprawie Polski, ani sprawie emigracji, ani praktycznie sprawie samego Pruszyńskiego.
Ale jeżeli tak jest, jak pan mówi, panie profesorze, to dlaczego Andrzej Bobkowski krytykował Jerzego Giedroycia ostro za stosowanie taryfy ulgowej wobec, jak to nazywał, skundlonej przez komunizm inteligencji krajowej?
Pani, ja myślę, że Giedroyć nie mógł stawiać i nie stawia i mówi, w korespondencji jest o tym także mowa, on nie mógł stosować kryteriów natury etycznej przy doborze swoich współpracowników. On wielokrotnie o tym mówił. To znaczy on nie mógł zwracać i nie chciał zwracać uwagi na to, w jaki sposób ludzie zachowywali się w okresie przedwojennym i jak zachowali się po 45, pod warunkiem, że oni są jakoś użyteczni dla jego sprawy. I to tłumaczy w moim przekonaniu jakby stosunek do Pruszyńskiego. Pruszyński okazuje się zupełnie nieużyteczny. Giedroyć był, jak się zdaje, osobą poinformowaną o decyzji Stanisława Mackiewicza o wyjeździe do Polski. Przyjął tą decyzję na tyle, na ile mogłem to odczytać z korespondencji, z takimi mieszanymi uczuciami. Niespecjalnie diagnozował tą obecność po 1956 roku, natomiast z niesłychaną akceptacją i z uznaniem dla Mackiewicza odnosił się do jego zachowania w granicach połowy lat 60. Przypomnijmy, Mackiewicz jest sygnatariuszem listu 34. Mackiewicz współpracuje z kulturą, współpracuje pod własnym nazwiskiem z kulturą. Pisze książkę poświęconą polityce Józefa Becka czy polskiej polityce zagranicznej. To są wszystko działania, które z punktu widzenia Giedroycia one się układały w jakiś taki plan jego założeń i służyły, mówiąc krótko, sprawie kultury czy polityce kultury.
Bobkowski miał na myśli, w cytacie, który pani przytoczyła, również polskie elity kulturalne, pisarzy, reżyserów, malarzy i tak dalej, na których Giedroyć stawiał i na których współpracę w kraju liczył i które po 1949 roku właściwie w ogromnej większości współpracowały, kolaborowały z reżimem, akceptowały socrealizm. Ale po 1956 roku Giedroyć powiada, tutaj stawiamy pewną granicę. Interesuje mnie, jak ci ludzie będą zachowywali się i co będą robili teraz. Dla Bobkowskiego nie było takiej granicy. Bobkowski ciągle w listach podkreśla, że ci ludzie są skompromitowani, zdemoralizowani.
To Bobkowski wołał do redaktora, niech pan nie zapomina o etyce.
No, Bobkowski żądał, czy Bobkowskiemu wydawało się, że kryteria te muszą, że trzeba te kryteria stosować. Redaktor myślał raczej politycznie i funkcjonalnie. Ci ludzie byli mu potrzebni, o ile zmienili swoje zapatrywania i zmienili swoje zachowanie.
Konstanty Jeleński pisał do redaktora w sierpniu 1953 roku: jeżeli chodzi o mnie, to kiedy myślę o przyszłej Polsce, najważniejszym zagadnieniem jest liberalizacja życia prywatnego i umysłowego, ale wydaje mi się coraz bardziej oczywiste, że ta liberalizacja będzie mogła być dokonana tylko od wewnątrz, z udziałem ludzi, w nawiasie, skompromitowanych przez udział w reżimie. Wynika z tego zestawienia tych dwóch postaci, Andrzeja Bobkowskiego, Konstantego Jeleńskiego, że bliższy myśleniu o Polsce, o całej sytuacji był Giedroyciowi Konstanty Jeleński. Czy tak, panie Henryku?
Raczej tak. Bobkowski był bardzo, jakby to powiedzieć, radykalny. Nie zmieniał. Jeleński był typowym intelektualistą i mądrym człowiekiem w pewnym sensie.
Czy te wszystkie problemy, czy te relacje redaktora były dyskutowane w Laficie?
Częściowo tak, naturalnie były dyskutowane, ale przede wszystkim to były rozmowy Jerzego z Jeleńskim, czy listy, korespondencja Jerzego z Bobkowskim. Także tutaj, jeśli chodzi czy o mnie, czy nawet o Zosię, to byliśmy tylko, można powiedzieć, posłusznymi słuchaczami.
A kto był najbliższym współpracownikiem Jerzego Giedroycia?
Zosia Herz, stosunkowo.
A Juliusz Mieroszewski?
A Mieroszewski był współpracownikiem korespondencyjnym, chociaż Jerzy przyjeżdżał czasami do Londynu, żeby się z nim zobaczyć, ale to nie było taki współpracownik jak Zosia, która była codziennie, 24/24. Mieroszewski był, jakby to powiedzieć, sztandarem politycznym. Korespondencja jest ogromna. I z tej korespondencji wyraźnie wynika, że Mieroszewski właściwie pod korespondencją Jerzego pisał, czyli obok, a w każdym razie się zgadzali, to był, no to nie można porównać tych dwoje. Bezwarunkowo Zosia Herz była najbliższym współpracownikiem.
Kiedy w 1976 roku umiera Juliusz Mieroszewski, Jerzy Giedroyć pisze: Mieroszewski był dla mnie najważniejszym partnerem dialogu, jedynym, z którym byłem tak bardzo otwarty. Nie tylko dlatego, że wiedziałem, że mnie zrozumie, ale również dlatego, że byłem pewien jego bezwzględnej lojalności. Nikt mi go nie zastąpi. Po jego śmierci w pewnym sensie zostałem sam. Czy to znaczy, że Mieroszewski absolutnie podzielał wszystkie poglądy i wszystkie plany Jerzego Giedroycia?
Panie, na to pytanie jest trudno odpowiedzieć. Czy Mieroszewski, ale w każdym razie między nimi była ciągła dyskusja i w końcu Mieroszewski się zgadzał ze wszystkim, ale czasami trudno było nie tylko Mieroszewskiemu, ale wszystkim innym się zgadzać, więc tutaj, jak już tutaj się raz powiedziałem, była w tym domu oświecona dyktatura. To znaczy, że można było dyskutować i o wszystkim się dyskutowało. A potem Jerzy robił to, co chciał.
Czy ktokolwiek miał wpływ na decyzję Jerzego Giedroycia o drukowaniu takiego czy innego tytułu, takiej czy innej pracy?
Właściwie nikt. Czasami, jak Jerzy trochę przesadził albo tego, to Zosia usiłowała to złagodzić i to się jej często udawało. Ale właściwie na decyzję kompletną to nikt nie miał na niego wpływu.
Czyli to, że Giedroyć drukował Herlinga Grudzińskiego, Stępowskiego, Łobodowskiego, Mackiewicza, Czapskiego, Bobkowskiego, Wincenca i tak dalej, to były decyzje wyłącznie
jego
suwerenne.
Naturalnie.
I on poprzez te swoje decyzje kształtował i program kultury, ale także relacje między Maison Lafitte a emigracją.
Naturalnie, z tym, że z emigracją to... Bo ja wiem, obawiam się, że on się nie bardzo liczył z emigracją. czy zresztą wynika i z jego charakteru i ze stosunku emigracji do niego, ale bezwarunkowo tak.
Wydaje mi się, że chętnie zabierał głos w sprawach emigracyjnych.
Andrzej Stanisław Kowalczyk.
Czuł się emigrantem na pewno i przypisywał temu jakiś ważny etos, jakąś hierarchię wartości. Czuł się członkiem społeczności emigracyjnej. Natomiast niewyobrażalne było, żeby pytał kogoś o zdanie, tak jak już mówiłem. Natomiast w kulturze jest mnóstwo oczywiście spraw emigracyjnych, skarbu narodowego, polityki, komentarzy właśnie Mieroszewskiego na tematy życia polskiego Londynu. W tym sensie kultura trzymała rękę na pulsie życia emigracyjnego i była pismem emigracyjnym. Natomiast nie, no, Giedroyć tu był stuprocentowym
przywódcą,
autonomicznym, tak, przywódcą własnego stronnictwa i własnego środka politycznego.
Czy stronnictwa, jeżeli użyjemy tej nazwy, służącego zawsze polskiej racji stanu?
Tak sądzę, tak, tak, tak. To oczywiście był program autorski Jerzego Giedroycia, ale to było stronnictwo niepodległościowe, tak.
Jak no, a propos niezależności, dowodem niezależności wobec Londynu, no, dowodem tej niezależności, o czym się też można łatwo przekonać, jest bardzo krytyczny stosunek Londynu do programu kultury. Przecież proszę zwrócić uwagę, że to, no, mówiliśmy tutaj o książce Janty Połczyńskiego, potem jest trochę kilka lat przerwy, no i huraganowy atak za Miłosza. Od 1951 roku.
Za Miłosza, o którym Giedroyć napisał do Mieroszewskiego, to świetny umysł, ale jak wszyscy intelektualiści, mięczak.
I po roku 1951 praktycznie te pomysły, które proponuje, które realizuje w latach poprzedzających październik, te wszystkie pomysły są bardzo krytykowane. To jest taka sprawa 48, zaproszenia do Maison Lafitte, tych sygnatariuszy listów zapraszających z kolei emigrację do powrotu. Stosunek do października, stosunek do Gomułki, opublikowanie w kulturze przemówienia Gomułki na plenum, na którym został wybrany. To są wszystko posunięcia, które w przekonaniu Giedroycia służą do temu, o czym była tutaj mowa, czyli właśnie takiej realizacji polskiej racji stanu, widzianej przez Giedroycia, czy wykoncypowanej przez Giedroycia. Natomiast emigracja londyńska...
Przy współpracy z Mieroszewskim jednak,
tak, oczywiście,
prawda?
Oczywiście. No, tutaj też była taka wymiana zdań, Mieroszewski był sceptyczny co do tego, czy zastanawiał się, znaczy może tak, czy wydawać tego Gomułkę, czy się jednoznacznie tak głęboko angażować w październik. No jak na to reaguje Londyn? No to jest z linii niepodległościowej. Znaczy, jeśli my akceptujemy po pierwsze utratę Kresów, a po drugie akceptujemy Gomułkę, no co my robimy na emigracji? To myśmy powinni prezentować niezłomny krytycyzm, nieprzejednany krytycyzm do tego, co jest w kraju, prawda?
Mieroszewski pisał, Polska jest w tak trudnej sytuacji, że należy przebadać każdą koncepcję i zastanowić się nad każdą możliwością. Kultura nie jest pismem ani socjalistycznym, ani rewizjonistycznym, ani neomarksistowskim. Służymy tylko jednemu celowi, którym jest niepodległość Polski. Ja zapytałam redaktora, dlaczego po wojnie nie wrócił do Polski i jaka była przyczyna tego, że wybrał życie na emigracji?
Ja po prostu wiedziałam, ponieważ miałam bardzo wyrobioną markę, że przez swoją działalność w Polsce antysowiecką czy antykomunistyczną, także po prostu mogłem się spodziewać tylko najwyżej aresztowania w Polsce, gdybym wrócił. Nie mówiąc o tym, uważałem, prawda, że trzeba coś robić na zewnątrz, bo nie wierzyłem ani w wojnę światową, ani w normalizację jakichś stosunków, znaczy w politykę Mikołajczyka.
Nie żałuje pan tego?
Słucham?
Nie żałuje pan tej decyzji o niewracaniu do kraju?
Bynajmniej nie żałuję. Kraj bym nic nie mógł zrobić. Albo bym się miotał gdzieś w jakichś tych wszystkich rozgrywkach wewnętrznych, bardzo jałowych, na które nie miałbym żadnego wpływu, ale znakomicie byłbym unieszkodliwiony w swojej działalności. A tu mam całkowitą niezależność w działaniu. To jest najważniejsze. To jest kwestia niezależności, prawda? Jest rzeczą niesłychanie ważną, niedocenianą przez Polaków, którzy zawsze szukają jakiegoś oparcia, jakiegoś związania się z kimś, czy to będą Francuzi, czy Amerykanie, czy CIA, czy coś takiego.
Kultura wywierała olbrzymi wpływ, mimo że pan zakładał, że nie będzie pismem ideologicznym. To jednak wywierała ogromny wpływ.
na Polskę, na sytuację w Polsce?
No, znaczy staraliśmy się, ale to nie jest kwestia ideologii, dlatego że ja jestem wielkim pragmatystą. Właśnie zagadnienia ideologiczne w bardzo małym stopniu mnie interesują.
Ale zakładał pan, że kultura będzie wywierała wpływ na sytuację w Polsce przecież.
No dobrze, potem powstała, więc prawda? Właśnie. Potem powstała. Właśnie głównie szło o to, żeby oddziaływać przede wszystkim na Polskę, a dopiero w drugim stopniu na emigrację. W jakim stopniu to się udało? No trudno powiedzieć. Nie wiem, czy się udało, że społeczeństwo zaakceptowało dzisiejsze granice. To jest właściwie największy może nasz dorobek.
A proszę powiedzieć, czy w pana myśleniu o instytucie, o wydawaniu kultury, czy był odnośnik do wielkiej emigracji, do tego skupienia emigracji wokół księcia Czartoryskiego? Czy był to jakiś wzór w jakimś sensie, czy zupełnie nie?
Nie. Jedynym wzorem była, powiedzmy, jego działalność Czartoryskiego na terenie międzynarodowym. Jego cały szereg inicjatyw, które podejmował z uporem i z dużą dozą wyobraźni. Natomiast możliwości skupienia emigracji, tak jak to Polacy byli bardzo skłóceni i wtedy, jak i dzisiaj. Dla mnie wzorem jest głównie jego działalność polityki zagranicznej, a przede wszystkim jego zainteresowanie wschodnimi sprawami.
I poszedł pan tym śladem?
Trudno powiedzieć, że pójść tym szlakiem, dlatego że po prostu to był pewien wzór. Powiedzmy tak, jak się idzie na moją politykę wschodnią czy narodowościową, takim wzorem byłby tylko marszałek Piłsudski. Ale tylko jako wzór, ale nie pójść jego śladami, po prostu dlatego, że my podchodzimy do tych spraw zupełnie inaczej niż on to sobie planował. To znaczy nie myślimy o żadnych federacjach, czy tych uważają to za zupełnie realną i nie, że dla nas zupełnie wystarczył pilnowania, aby kraje wschodnie jak Ukraina, Białoruś i kraje bałtyckie po prostu istniały jako kraje niepodległe. Przy współpracy z nami, ale w sensie partnerskim, ale bez jakiejś więzi. Musimy ciągle pamiętać, że my już tych krajów nie mamy najlepszych notowań. Wszystkie nasze inicjatywy, z których jesteśmy historyczne, z których jesteśmy bardzo dumni, prawda, jak Unia Chorodelska, bo ja wiem co, tam jest wszystko to odbierane jako polski imperializm. Spolonizowaliśmy całą warstwę rządzącą litewską. Kompletnie, prawda, przecież do tego stopnia, że odrodzenie Litwy w sensie świadomości narodowej i nawet języka, to jest dopiero sprawa XIX wieku, bo to się zachowało tylko na wsi. Oni i do tej pory to odczuwają, prawda, bardzo się boją bliższej współpracy, boją się po prostu atrakcyjności kultury polskiej.
Przewidział pan rozpad Związku Sowieckiego, to jeszcze w latach 30. Teraz ma pan szczególny pogląd na stosunki polsko-ukraińskie. Jak one się pana zdaniem będą rozwijały, jak powinny się rozwijać?
To jest problem niezwykle trudny, dlatego że trzeba sobie powiedzieć, że Ukraińcy nie mają tradycji państwowej i to jest kraj, którego niepodległość jest pod ciągłym zagrożeniem. Nie tylko z powodu Rosji czy coś takiego, ale nawet z powodu czysto wewnętrznych. To znaczy jest duży procent Ukraińców zrusyfikowanych czy obojętnych narodowościowo, coś takiego. I jest kwestia zrobienia wszystkiego, żeby z tych ludzi zrobić rzeczywiście Ukraińców, niepodległościowców. To znaczy przede wszystkim, jeśli idzie o Ukrainę, to jest powiązanie Ukrainy z Europą. To znaczy nacisk na stronę zachodnią w kulturze ukraińskiej, nie na tradycje wschodnie. Te tradycje są dosyć silne, jeszcze sięgające bardzo dawnych czasów, średniowiecze, nieśredniowiecze, i to trzeba te rzeczy po prostu odgrzać, prawda? Jeszcze trudniejsza sytuacja to jest Białoruś. Ten naród trzeba dopiero formować. Łukaszenko jest, jaki on jest, dyktator, nie dyktator, ale to dużo mówić. Jego rzeczywiście większość Białorusinów popiera. To nie jest człowiek, który rządzi, bo siedzi na bagnetach czy coś takiego. On jest rzeczywiście specjalnie we wschodniej Białorusi i to jest swój człowiek. Oni go rozumieją. Walka o taką zachodnią kulturę Białorusi to jest walka z Łukaszenką. To jest człowiek bardzo zręczny, najlepszy dowód, chociażby jego zachowanie się, prawda, w czasie roku Mickiewiczowskiego, który rzeczywiście na Białorusi był znakomicie postawiony. Odnowiony Nowogródek, pomniki Mickiewicza, Mińsku w Nowogródku i tak dalej. To trzeba bardzo cenić. Tak samo muszę powiedzieć, że jako rzecz skuteczną, przestarzecznie, moja działalność w Mińsku jest całkowicie legalna. Organizowanie wystawy w Mińsku to było z udziałem, można powiedzieć, władz w telewizji czy radia, coś takiego. Czy powiedzmy ten numer kultury w języku białoruskim. Dlatego, że właśnie charakter, nadawanie temu charakter kulturalny to chroni, a jednocześnie to jest najskuteczniejsze.
Jakie zadanie dla Polski pan w tym widzi?
Pomaganie im w tym. Najważniejsze to jest kwestia działalności kulturalnej. To, co daje dobre rezultaty, to wiem z własnego doświadczenia, to jest staranie się o stypendia do tych ludzi, żeby przyjeżdżali do Polski czy w ogóle na Zachód. Powiedzmy, ułatwianie im kontaktu z Zachodem. Tu na przykład wielką pomocą jest dla mnie profesor Ratajczak z tejże stacji Akademii Nauk, który te rzeczy doskonale rozumie i tych wszystkich Białorusinów, Ukraińców, którzy tutaj przyjeżdżają, kontaktuje z Francuzem, ponieważ on jest bardzo wybitnym chemikiem i ma pewną sytuację w środowisku naukowym międzynarodowym, więc on tu przychodzi z dużą łatwością i to jest dla nich bardzo cenne i oni to bardzo cenią.
Czyli poprzez kulturę budować stosunki międzynarodowe, polityczne także.
Tak samo. To jest metoda, po moim przekonaniu, najskuteczniejsza. Najskuteczniejsza. Ja to stosuję wszędzie, z Rosją przede wszystkim.
A co uważa pan za swój największy sukces?
Normalizacja stosunków polsko-ukraińskich. To jest bardzo wszystko kulawe, ale w zasadzie to zostało przez społeczeństwo zaakceptowane. Znaczy, może to najsilniejszy patriotyzm lwowski, który się ciągle istnieje, bardzo silny i tak dalej, już nie ma charakteru agresywnego. Wspomina się z tęsknotą, nostalgią Lwowie, ale nie ma ludzi, już dzisiaj ludzi, którzy by chcieli walczyć o polski Lwów.
I pan się do tego przyczynił?
Myślę, że w dużym stopniu tak.
Kiedyś użył pan takiego określenia, mówiąc o Polsce, obiekt grozi zawaleniem. Jak pan widzi przyszłość Polski? Jaka powinna być Polska?
No, patrzę na przyszłość Polski z niesłychanym pesymizmem i bardzo się boję, czy Polska utrzyma swoje niepodległość. To jest społeczeństwo zdziczałe. Dzisiaj jedyna szansa, bo ja już stawiałem, powiedzmy, na młode pokolenie, które jest na swój sposób interesujące, ale które zajmuje się wyłącznie własnymi sprawami. Ich sprawy ogólne, państwowe, coś takiego nie interesują. Uważają politykę za rzecz bardzo brudną, którą się należy zajmować. Także dzisiaj mnie raczej te niewielkie nadzieje, jakie mam, to łączę, prawda, po prostu z młodzieżą, powiedziałbym, szkolną, którą spotykam dosyć często i która mnie bardzo interesuje, bo widzę młodych chłopców czy młode dziewczęta, które coś interesuje, oni niewiele wiedzą, chcą się dowiedzieć, wykłócają się, to nie są to, że oni przychodzą do jakiegoś autorytetu i tak dalej, żeby słuchać i pić z jego ust, prawda? Nie, oni się wykłócają, ale w sposób inteligentny, świadczący o tym, że coś im chodzi po głowie. Jeżeli oni się uchronią od tej ogólnej demoralizacji, która panuje dzisiaj w społeczeństwie, no to jest jedyna nasza szansa.
I myśli pan, że Polska tak spokojnie i łagodnie, kiedy przyjdzie właściwy czas, wejdzie do Unii Europejskiej i zacznie funkcjonować w tej rodzinie państw europejskich na równoprawnych zasadach?
Ja mam bardzo poważne wątpliwości, że uważam, że Polska powinna wejść do Unii Europejskiej i uważam to za pewną konieczność, ale czy ona potrafi odegrać jakąś rolę w Unii Europejskiej, czy potrafi... Już nie mówię o wykorzystaniu korzyści dla nas, ale wpłynąć na kształtowanie się tej Europy. Całe nasze społeczeństwo, zresztą nasza polityka zagraniczna tak samo, stawia wyłącznie na Amerykę. Jesteśmy już coraz bardziej traktowani, że Polska jest tym koniem trojańskim w Europie. I zaczyna się patrzeć nawet pod pewną nieufnością. Albo więc jesteśmy amerykańscy albo jesteśmy Europejczykami. To znaczy musimy jednak liczyć się z tą Europą i działać w jej ramach, a nie pod kątem widzenia, że będzie zawsze dla nas decydujący głos amerykański, który jest bardzo ważny dla nas. Ja tego bynajmniej nie kwestionuję. Nie mam nastawienia antyamerykańskiego, wręcz przeciwnie, ale nie należy być kolonią amerykańską. Jest za mało samodzielności. A nas na to nie stać, to jesteśmy małym krajem. Nieprawda. Ważne jest, żeby posiadać jakąś koncepcję, wiedzieć, do czego się dąży i to się realizuje. To jest tylko kwestia polityki. Tu nie będę siebie stawiał za przykład, ale 20 lat temu masę ludzi, czy powiedzmy 30, dosyć się śmiała z tych moich rozmaitych pomysłów i projektów, nawet wśród moich najbliższych współpracowników, prawda, jeżeli pani weźmie korespondencję Zygmunta Herca z Miłoszem, to widać, jak poczciwy Zygmunt patrzył na to z ogromnym sceptycyzmem, prawda, na to, co ja robię, że ja sobie maluję takie parawany, które zasłaniają mi rzeczywistość, ale tylko mam to namalowane na tym parawanie, to, co chciałbym, żeby było. No i jednak okazuje się, że można było do jakichś rezultatów dojść. To samo w Policji Państwowej. Trzeba mieć pewną koncepcję i z uporem dążyć do jej realizacji.
Przypomnę, że tę rozmowę z redaktorem Jerzym Giedroyciem nagrywałam w 2000 roku, na miesiąc przed śmiercią redaktora, a Polska jeszcze wówczas nie była członkiem Unii Europejskiej. Bardzo dużo wątków, bardzo dużo refleksji.
Znaczy nie ulega wątpliwości, że dla Jerzego Giedroycia
profesor Rafał Artur Chabielski.
Polska polityka wschodnia była czymś kluczowym, najistotniejszym.
Absolutnym priorytetem.
I tak, i przypomnijmy, że ten priorytet został w zasadzie postawiony czy wykreowany nie w 1945 roku, czy nie w momencie, kiedy kultura została założona, czyli dwa lata później, tylko przed wojną. Przed wojną, kiedy Jerzy Giedroyć najpierw redaguje takie czasopismo Bunt Młody, które potem w 1937 roku zmienia nazwę na Polityka. I jeśli przejrzymy numery tych pism, no to program pojednania, zwracam uwagę na to pojęcie, z Ukraińcami, bo ono jest używane wówczas, jest tam na wszelkie możliwe sposoby analizowany. Problem rozwiązania tego problemu przed 1939 roku to był problem granic. Bo Giedroyć, tak jak i jego wszyscy najbliżsi współpracownicy, którym można przypisywać taką ukrainofilizm, jeśli to jest najlepsze określenie, uważali, że pojednanie pojednaniem, natomiast nie ma mowy w warunkach przed 1939 roku o zmianie granic. Jeśli się teraz przeniesiemy w okres powojenny, problem zostaje ten sam, realia się zmieniają. Mówiłem o tym, że Giedroyć diagnozuje 1945 rok jako rok, w którym nie ma kontynuacji. I nie ma problemu ukraińskiego w Polsce już, prawda? Bo Ukraińców w Polsce de facto nie ma. Natomiast jest problem stosunków polsko-ukraińskich i ten obszar zainteresowania on do swojej śmierci prowadzi. On się wyraża początkowo w nawiązaniu współpracy z emigracją ukraińską, w opisywaniu tych wszystkich trudnych wydarzeń z polsko-ukraińskich, no i sprowadza się do kwestii, o której żeśmy powiedzieli, mianowicie do tego, że ceną, którą warto zapłacić za pojednanie, jest cesja granic, to znaczy uznanie, że kresy wschodnie są na trwałe rozłączne, czy oddzielone od Polski, że one...
Tak, że Polska nie graniczy, nie graniczy z Rosją, ponieważ, lecz z Litwą, Białorusią i Ukrainą. Oczywiście.
Znaczy w imię tego, że graniczymy z Ukraińcami, Litwinami, Białorusinami, warto jest zapłacić za pojednanie z nimi akceptacją linii granicznej jałtańskiej 1945 roku.
Panie Henryku?
No, nie mogę nic powiedzieć, tylko się zgodzić.
Henryk Giedroyć.
Zgadzam się absolutnie, tak samo jak z przyjemnością, prawda, słucham i zgadzam się z tym, co Jerzy powiedział.
Nieprawdopodobna żelazna konsekwencja redaktora w jego myśleniu i niesamowita perspektywa, prawda?
No tak.
Jest o czym pan profesor przed chwilą mówił.
Właśnie i to, tak jak profesor Chabielski powiedział, że to trwa od przedwojny. Można powiedzieć, że to była jego taka trochę obsesja.
A jak emigracja reagowała na tak stanowcze pomysły redaktora i koncepcje?
No jak najgorzej.
Były jakieś konkretne incydenty?
No incydenty, byliśmy w Londynie szczególnie prawie znienawidzeni, prawie wyrzuceni poza emigrację i tak dalej, i tak dalej. No, reakcje były bardzo silne wtedy. Teraz się to naturalnie uspokoiło, ale mimo wszystko, szczególnie na emigracji, ciągle zostają jakieś te u starszych panów.
Ciągle kwasy.
Nie tyle kwasy, ile taka nostalgia. No nie wiem, Polacy nie potrafią się powiedzieć, że dziś jest słońce, jutro będzie co innego.
Przecież przed 50 laty idea wolnościowa wydawała się powszechnie związana z odzyskaniem Wilna i Lwowa. No tymczasem tak, Jerzy Giedroyć mówił, że wręcz odwrotnie.
No więc, ale nic dziwnego, że został wyrzucony, że tak powiem.
Ale to jest niezwykłe też, że Jerzy Giedroyć z jednej strony izolowany przez emigrację, z drugiej strony zwalczany przez władze PRL-u, nie załamał się, nie poddał się, wręcz odwrotnie. On jak gdyby odnajdywał w tych nagonkach na siebie nową motywację do działania, które...
Nową energię.
Nową energię.
Tak jest, prawda.
Redaktor nie wspomniał tutaj o jeszcze jednym kierunku geograficznym.
Profesor Andrzej Stanisław Kowalczyk.
Na którym kultura i on sam byli bardzo czynni, mianowicie o Niemczech. Ten temat pojawia się w kulturze może nie tak często jak temat ukraiński.
Bo ale... myślę, że granice zachodnie mniej interesowały redaktora i niż wschodnie.
Znaczy równie interesowały, ponieważ wschodnie były w jakiś sposób już definitywnie załatwione i to była tylko kwestia gry psychologicznej w dużej mierze także i relacji polsko-ukraińskich, polsko-wschodnich. Natomiast Niemcy to było pytanie, które właściwie decydowało o być i nie być Polski. Polska bez ziem zachodnich, które otrzymała w wyniku traktatu poczdamskiego, stoczyłaby się do statusu jakiegoś generalnego gubernatorstwa. A to groziło, ponieważ Zachód, zwłaszcza Stany Zjednoczone, przez kilkadziesiąt lat nie uznawały granicy zachodniej na Odrze i Nysie. I właściwie to sprawa była otwarta. Mieroszewski pisał w ten sposób, że jeżeli tylko Rosjanie w Moskwie uznają, że do czegoś im potrzebne jest cofnięcie uznania granicy zachodniej Polski, to granica ta przestanie istnieć, przesunie się na wschód. A zatem... to była jedna kwestia, która się nieustannie pojawia. To znaczy musimy doprowadzić, czy musimy także przyzwyczajać Zachód do tego, że czy przygotowywać grunt w jakiś sposób, może środkami, którymi dysponujemy, do tego, żeby Zachód jednak uznał tę granicę, żeby nas stamtąd z Wrocławia i Szczecina nie wyrzucono przy najbliższej okazji politycznej. Po drugie, kwestia pojednania psychologicznego, etycznego między Polakami a Niemcami. I zarzucano często w kraju redaktorowi, nawet ci, którzy byli jego sojusznikami, że nie zdaje sobie sprawy, do jakiego stopnia przepaść między Polakami a Niemcami po II wojnie światowej jest głęboka. Bo nie było go wtedy w Polsce. Zdawał sobie z tego sprawę, niemniej tym bardziej uważał, że Polski nie stać nie tylko na wrogość polsko-ukraińską, ale również na wrogość polsko-niemiecką. I rzeczywiście dzisiaj w jakimś sensie także zbieramy owoce jego pracy w relacjach polsko-niemieckich.
Powiedział pan profesor, nie było go wtedy w Polsce. Rzeczywiście Jerzy Giedroyć nie przyjechał do Polski ani razu po wojnie, mimo że był już po 89 roku przecież bardzo oczekiwany, wielokrotnie zapraszany. Mimo tej odmowy bezpośredniego kontaktu z krajem był zadziwiająco dobrze poinformowany o wszystkim, co się w Polsce działo. W notatkach redaktora napisał: tracimy bezprecedensową okazję odegrania roli w Europie Środkowej. Gubimy ją przez zaniedbanie małych narodów przy uniżonym stosunku do supermocarstw. To jeszcze było przed 89 rokiem napisane. Jak to było możliwe, że Jerzy Giedroyć przez tyle lat, pozostając poza krajem, tak doskonale wiedział o wszystkim, co się tutaj dzieje i tak precyzyjnie określał i oceniał sytuację?
Proszę pani, to nie było, zdaje się, takie trudne dla kogoś, który się właśnie tym głównie interesował.
Henryk Giedroyć.
Przede wszystkim jest prasa, dostawaliśmy zawsze prasę polską, jest radio, jest telewizja, no i masę przyjaciół czy znajomych, którzy jednak go bardzo, bardzo skrzętnie informowali o wszystkim. Dyskusje się tutaj toczyły już, jak przyjechał Kisielewski, no to były dopiero dyskusje. Nie, on był okurą rzeczywiście wszystkiego, co się dzieje w Polsce.
Jerzy Giedroyć do końca życia podkreślał, że Polska tym bardziej będzie się liczyła na Zachodzie, im lepsze stosunki i silniejszą pozycję będzie miała na Wschodzie. Oczywiście, że ta myśl polityczna Jerzego Giedroycia musiała wywrzeć, tak konsekwentnie przekazywana, tak konsekwentnie przez niego realizowana, musiała wywrzeć wpływ na to, co się w Polsce działo i to, co się w Polsce wydarzyło, także w pewnym sensie na rok 89. Czy te czarne perspektywy, czarne wizje przyszłości Polski, które zarysował Jerzy Giedroyć w rozmowie ze mną, nie były przebarwione, nie były przesadzone?
Myślę, że właśnie dzięki jego pracy, dzięki niemu, te perspektywy nie są tak złe, nie są tak czarne właśnie. Wydaje mi się, że to, co zrobił jako polityk, jako wychowawca jednak, pamiętajmy, że kultura ukazywała się 50 lat i tyle samo ukazywały się książki, docierały, były czytane. To, co zrobił dla poziomu świadomości politycznej, kulturalnej, zarówno elit, jak i nieco szerszych kręgów, to jednak jest trwałe, to procentuje i wierzę, że nie zostanie zatracone.
Jerzy Giedroyć w całej swojej działalności publicznej był człowiekiem rozpiętym pomiędzy stanem rzeczywistym, obserwowanym, diagnozowanym, oczekiwaniem. Stąd wynika w moim przekonaniu pesymizm. To znaczy, to jest człowiek, który zawsze uważał, że może być lepiej. To znaczy, że może być lepiej w sensie politycznym.
Ale aż tak daleko posunięty pesymizm, że powiedział, że już tylko to najmłodsze pokolenie Polaków może realizować.
To jest, myślę, trochę bezzasadne, prawda? Ale on proszę zwrócić uwagę, że on w ogóle diagnozował sytuację, znaczy nie tylko sferę polityki zagranicznej, czy stosunków Polski z polityki zagranicznej ze Wschodem, znaczy wschodniej polityki zagranicznej, jako taką nie w pełni udaną. Ale w moim przekonaniu, o czym przed chwilą powiedziałem, no to wynika właśnie z tego, prawda? To jest człowiek, który jest, no zawsze uważa, że ta sytuacja mogła być lepiej, czy mogła być inaczej, czy lepiej wykonywana, ale proszę zwrócić uwagę, że powód do satysfakcji jest oczywisty. Można taką tezę postawić, że czym jest polska polityka zagraniczna po 89 roku? Jest właściwie polityką Giedroycia przecież, prawda? Polityką Giedroycia rozpisaną przez Mieroszewskiego i przez innych współpracowników. No tutaj Andrzej Kowalczyk wspominał o polityce wobec Niemiec także. Przecież właściwie tę politykę, które kolejne rządy w Warszawie realizują na kierunku wschodnim i zachodnim po 89 roku, to jest rozwinięcie i współcześnienie tych takich dyrektyw kierunkowych, które my możemy wyczytać z kultury. Możemy przeczytać o tym w kulturze po raz pierwszy na początku lat 50. Więc właśnie. Powód do satysfakcji jest ogromny, bez względu na diagnozowanie tego, jak było.
Jerzy Giedroyć uprawiał politykę w kategoriach polskiej racji stanu, bez zadawania pytań, komu to służy, czyli jakim frakcjom to służy. Miało to służyć Polsce i koniec. Panie Henryku, czy pan przyjedzie do Polski?
Nie.
Dlaczego?
No wie pani, chyba z takiego samego powodu, jak i Jerzy.
Ale przecież to już jest inna Polska, panie Henryku.
No tak, no to Jerzy tak samo była zupełnie inna Polska, jednak nie pojechał. Mnie już, nie mówiąc już o wieku i że jestem już trochę za stary, żeby takie podróże, bo tego to jest rzeczywiście, no nie wiem, bardzo bym się bał tego, że będę tak jak i Jerzy, że będę manipulowany na prawo i na lewo i tak dalej, ponieważ jestem człowiekiem słabym. Wolę zostać w Laficie.
Redaktor nigdy się nie dał zmanipulować i pan także nie pozwoli się manipulować sobą.
No, to nie jestem taki pewny.
Dziękuję serdecznie. Naszymi gośćmi dzisiaj byli pan Henryk Giedroyć z Maison Lafitte, profesor Rafał Artur Chabielski, profesor Andrzej Stanisław Kowalczyk. Do usłyszenia, Hanna Maria Giza.